Na chwilę obecną brakuje bardzo dużo kierowców, i to w firmach komunalnych. Dla przykładu z wczorajszego spotkania w PKM-ie Katowice. Kierowców przyjęliby po prostu tak od marszu. Jest to spory problem, bo przewoźnicy muszą, tak też to powinno wyglądać, stawki pracownikom za wykonywaną pracę, a to się niestety przekłada potem wszystko. I w tego typu przejazdach właśnie takich szkolnych ma to naprawdę ogromne odzwierciedlenie, bo jest mało kilometrów, stricte dedykowane przejazdy, chcemy, żeby one były realizowane dobrym taborem, ale on kosztuje. I w tym momencie naprawdę, to tylko tak mówię, jak jest doświadczenie, z którym się chciałem podzielić, po prostu z bieżącej realizacji KZK GOBI jeszcze wcześniejszego.
Dziękuję bardzo. W kolejności zgłoszeń pani Maria Sitko.
Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo, ja mam pytanie. Mamy tutaj w materiałach, jest planowany zakup nowoczesnego taboru autobusowego. Mam pytanie do pana, kto partycypuje w kosztach zakupu takich autobusów? Czy to jest z wypracowanych zysków? Jak to się odbywa?
My tu mówimy o... To, co państwo macie, to jest program realizowany przez PKM Tychy. Generalnie. I on w dużej mierze realizowany jest ze środków regionalnych. Tam bodajże dofinansowanie, o ile dobrze pamiętam, jest na poziomie 65%. Czyli 60%, 65% całego projektu jest dofinansowane. Kolejne 30% jest wkalkulowywane po prostu w normalną działalność bieżącą firmy, w stawki, które są obecnie realizowane. Czyli generalnie naturalna wymiana taboru powinna wyglądać w sposób, amortyzacja powinna być tak liczona, żeby w ciągu 10 lat mieć zapewnioną ciągłość tak jakby wymiany taboru. Jeżeli się to zaniedba w którymś momencie, to potem
będzie ciężko
odzyskać tak jakby tą kulturę taboru w sposób taki naturalny. I to jest normalnie realizowane i ujmowane po prostu w stawkach.
Dziękuję bardzo. W kolejności zgłoszeń pan Edward Andrzejczuk.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam pytanie do pana Grzegorza, przedstawiciela ZTM-u. Czy mógłby pan rozwinąć temat metrobiletu? No generalnie chodzi o przybliżenie daty, kiedy takie rozwiązanie może wejść. Ewentualnie, jeśli to jest za precyzyjne, krótko, czy jest szansa w tym roku, a zwłaszcza przed nowym rokiem szkolnym czy akademickim. Dziękuję.
Nie chciałbym tutaj jakikolwiek dat deklarować, ponieważ żebyście państwo wiedzieli, w obecnej chwili jest podział typowo jakby Metropolia i ZTM. ZTM zajmuje się kwestią bieżącej realizacji wszystkich usług, natomiast Metropolia określa kierunki i różnego rodzaju kwestie wizerunkowe. I to jest prowadzone przez Metropolię. Mowa jest o drugim kwartale tego roku. Ale to w dużej mierze zależy od kwestii dogadywania szczegółów w zakresie kolei. Jeżeli z koleją wszystko zostanie dograne i dogadane, tu nikt nie będzie zwlekać, tylko jak najszybciej ten bilet będzie wprowadzany. I takie były, takie są zamiary i nikt z tego nie zamierza rezygnować. Jedynym hamulcem, jakby to powiedzieć, wdrożeniem tego są jakieś bariery związane z integracją z koleją. No bo to o to głównie chodzi, ale terminów naprawdę, powiem tak jak jest, że to jak najszybciej. Myślę, że w tym roku na pewno, ale nie chciałbym tutaj wiązać się terminami. Nam również na tym bardzo zależy, bo w tej chwili w dużej mierze praktycznie od początku lutego ruszy taki zespół w zakresie optymalizacji sieci. Będą przeglądane wszystkie napełnienia, wykorzystanie środków transportu, jak wygląda, co należy zmienić, gdzie należy w przyszłości zastosować inny typ taboru, pomniejszony typ taboru, zwiększony typ taboru, tego typu rzeczy. I powiem szczerze, ten bilet jest takim też kluczem, bo on znacząco może zmienić, może nie dla Państwa, bo kolej tutaj nie rozwinie nie wiadomo jak częstotliwości kursowania, ale na osi, przypuśćmy, Katowice, Gliwice, Katowice, Sosnowiec, jeżeli mamy częstotliwości co 10 minut, no to tutaj warto się zastanowić, czy nie przenieść części komunikacji na kolej szynową, dowożąc po prostu do centrów przesiadkowych. Także to jest bardzo znaczące, jeżeli chodzi o metrobilet. No i metropolia tak naprawdę, no to jest właśnie ten między innymi jeden zintegrowany bilet.
Bardzo panu dziękuję. Szanowni Państwo, zgłosiło się jeszcze dwóch radnych, pan Jurecki, pan Jokry. Czy ktoś jeszcze będzie chciał zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, w takim razie zamykam listę zgłoszeń. Bardzo proszę, pan Stanisław Jurecki.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam do pana z ZDM-u pytanie. Wie pan co, chodzi mi tak, rozmawiam akurat ostatnio z pracownikami, to jest z ulicy Tureńskiej, czyli za Fiatem starą drogą. Jest tam taki problem, że nie ma żadnej wiaty. Ludzie naprawdę, bo jeżdżę często tam, bo może nie powiem, moja żona też tam pracuje, jest to firma Aveco, Magna Denso, i tam jest bardzo dużo ludzi po prostu dojeżdżających w kierunku Tychów, w kierunku Bierunia, i zwracają się z taką prośbą, czy nie szłoby jakieś wiaty założyć tam po prostu, żeby ci ludzie mogli się schronić, czy po prostu czasami pół godziny, godzinę czekałem na autobus i naprawdę jak jest pogoda, jest fajnie, ale jeżeli jest deszcz, jakaś śnieżyca czy coś, to naprawdę ci ludzie nie mają się gdzie schronić.
Ja rozumiem, to już jest Tarentyski, nie? Bo to już jest...
To już jest Tarentyski.
Ale to nie ma znaczenia, ja to zapytałem.
Tak, ale ja właśnie z tego względu, że pan tutaj jest, to akurat zadałem pytanie, z tym, że ja się skontaktowałem przed wczoraj z jednym radnym z Tychów i też poprosiłem go, żeby też tam po prostu posprawdzał, żeby to pomóc tym mieszkańcom, pracownikom, bo to nie tylko z Tychów, ale z Bielunia jest
normalna
większość.
Rzecz, tak jakby i ludzka.
No, miałbym taką prośbę, jeżeli bym pan coś bliższego powiedział, albo gdzieś do kogo się zwrócić, żeby jednak ktoś tam coś pomyślał o tych ludziach. Dziękuję.
Jutro będziemy mieli spotkanie, akurat nie w tym temacie, no oczywiście, ale kolejny etap, powiedzmy, wdrażania wspólnego oprogramowania, czyli mniej więcej na półtorej godziny będziemy się wspólnie widzieć z wszystkimi w biurze jeszcze. Ja ten temat przekażę. W Tychach zajmuje się tym od 1 stycznia Zarząd Dróg.
Ja bardzo przepraszam, czy ja bym mógł na piśmie jakieś odpowiedź dostać, jeżeli do urzędu tutaj, jeżeli można byłoby?
Można, oczywiście.
Fajnie, dziękuję serdecznie.
Nie jest żaden problem. Dla nas bardziej ważne, żeby ta wiata tam stanęła.
No dla mnie też po prostu z tym, po prostu, że rozmawiam z tym, zresztą wie pan, jak się podjeżdża i po prostu samochodem czasami i zabiera się kogoś, a tam stoi 20-30 ludzi i po prostu deszcz leje po prostu bezpośrednio. No to jest przykre, nie?
Myślę, że temat zostanie rozeznany. Tutaj pan obiecał, że będzie odpowiedź na piśmie, także bardzo za to dziękujemy. W kolejności zgłoszeń bardzo proszę pan Jarosław Mokry.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Pierwsze pytanie już pan uprzedził moje odpowiedzią odnośnie optymalizacji sieci połączeń i napełnienia środków transportu publicznego. Kiedy możemy spodziewać się tutaj jakichś wyników przeprowadzonej tej analizy? Kiedy będziemy ewentualnie mogli się spodziewać, że jakieś zmiany nastąpią w Bieruniu w tym zakresie? Drugie pytanie również do pana przedstawiciela ZTM-u. Kwestia związana z wprowadzeniem bezpłatnego biletu dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Jak to się faktycznie przełożyło na zmniejszenie przychodów ze strony sprzedaży biletów? Jak to faktycznie wygląda, jeżeli chodzi o zwiększenie ilości osób podróżujących komunikacją transportu zbiorowego? Przede wszystkim mnie interesuje tutaj kwestia Bierunia na linii Oświęcim Bieruń-Tychy. To są dwa pytania, jeżeli chodzi o kwestie pana przedstawiciela Związku Transportu Metropolitarnego, a trzecie pytanie za chwilę pozwolę sobie zadać, jak otrzymam odpowiedź w tym zakresie, jeżeli mogę prosić.
Odpowiadając na pierwsze pytanie, to czasu jasno powiedzieć, że Bieruń, patrząc na miasta ościenne, nie ma aż tak mocno rozwiniętej sieci komunikacji publicznej. Częstotliwości na głównych ciągach, przypuśćmy w kierunku Lędzin-Mysłowic, podstawowymi liniami są realizowane co 60 minut w sposób umożliwiający przesiadki, ale to jest jakieś takie połączenie dodatkowe, mniej korzystne. To są uzupełnienia. I na chwilę obecną to nie jest tak, że my też wcześniej nie analizowaliśmy tych możliwości i dopiero teraz buduje się świat od nowa. Zakres częściowy, jeżeli chodzi o optymalizację, już był wdrażany. Środki do tej pory czy kursy były stricte dopasowywane i sprawdzane, jak one są wykorzystane. Stąd były wykonywane badania napełnień. Stąd zaproponowaliśmy w zeszłym roku gminie wydłużenie części kursów, które kończyły w Lędzinach do Bierunia. Zweryfikowaliśmy, jak to wygląda w obecnej chwili. No i powiem szczerze, jeżeli napełnienie w tego typu autobusach jest rzędu 15-36 osób, to zależy od dnia, to nie jest dzień, dniowy jest nierówny. Są napełnienia w kursach po 18, które wydłużyliśmy, ponad 40-45 osób, no to warto sobie powiedzieć, że to miało sens. Gdyby faktycznie widać było, że to nie jest wykorzystywane, to my takie rzeczy na bieżąco widzimy i jest reakcja na tego typu kwestie. W samym Bieruniu warto będzie trzeba się przyjrzeć tak jakby połączeniom, które były w pewien sposób dublowane. Bo to jest pierwsza rzecz, do której podejdziemy po prostu w pierwszym temacie, w którym były dobrowane połączenia z uwagi na dwa rodzaje biletów. Czyli ktoś kupował bilet MZK Tychy i potrzebował dostać się na godzinę 8. Ktoś jechał do centrum Katowic, to wiadomo, że wybierał bilet KZK GOP. Też jechał i musiał kupić bilet, ale musiał jechać jednym środkiem, jedną linią. W tej chwili nie ma tej potrzeby. Kupując jeden bilet, jadę wszystkim. I te połączenia będą w pierwszej kolejności brane pod sito, uzgadniane z gminą, z każdą gminą, która współfinansuje te połączenia. Szacujemy tu u Państwa mniej więcej zaproponowanie zmian do wdrożenia albo w okresie wakacyjnym, albo po okresie wakacyjnym. Nie wcześniej, bo na samym początku w dosyć dużej mierze będą realizowane połączenia, przepatrywana sieć i tu musi być praktycznie nowo ułożona pomiędzy Mikołowem, Łaziskami Górnymi, Mikołowem a Katowicami. Tam zupełnie to połączenia się nakładały. Następny ciąg taki do weryfikacji to jest Tychy, Katowice, czyli tutaj od tej strony. No to już Państwu nie będę opowiadać o Tarnowskich Górach i Gliwicach, no bo to trochę tak zbytnio poza obszar delikatnie wyszedł tych opowieści. W pierwszej kolejności tutaj. Tu musimy uregulować sytuację, w której realizowane są połączenia, ale gminy nie płacą za te połączenia. Bo proszę sobie wyobrazić, że linie, które jadą, linie 29 i 45 wjeżdżają do Katowic, Katowice za te połączenia nie płacą. Za te połączenia płacą gminy, które chcą, żeby te kursy były tam realizowane. I tu trzeba tą sytuację unormować. Tego nie będzie szło unormować w sposób taki, że w obecnej chwili danej gminie powie się, no fajnie, będzie teraz podwójna komunikacja, płaciliście 1 000 000 zł, teraz jest 1 200 000, bo nikt się nie odważy na coś takiego. Czyli trzeba na nowo ułożyć tak jakby sieć i powiedzieć, ile to będzie kosztować, ale w normalny, rozsądny, optymalny sposób. Bo jeżeli ktoś ma płacić Katowice przyjąć, to na pewno nie na zasadzie podwójnych przejazdów 3 minuty po sobie, tak? No bo niekiedy takie są sytuacje. I to są ciągi pierwsze do uporządkowania. One muszą być uporządkowane przed zrobieniem budżetu na kolejny rok. Czyli tutaj ten czas jest taki dosyć, o ile samo przygotowanie pójdzie wcześniej, ale uzgodnianie jest naprawdę bardzo czasochłonne i niekiedy niezręczne dla danych gmin, no bo z reguły będzie to wyglądać, że coś się wzięło. Bo będzie ograniczona komunikacja na tych ciągach, ale uporządkowana w sposób normalny i jednolity. Ale ilość połączeń na pewno musi być mniejsza, bo nikt nie zapłaci za te połączenia tak jak są w chwili. I Państwa rejon jest tak mniej więcej przewidywany po tym okresie takim newralgicznym, jeżeli chodzi o konieczność wdrożenia. No dokładnie tak, bo tu nie ma takich mocnych tarć, jeżeli chodzi o kwestie wprowadzania zmian. Tu po prostu trzeba delikatnie przejrzeć, zobaczyć jak to wygląda, zastanowić się, które rzeczy można udoskonalić, które powiedzmy zostają, albo nawet jeżeli faktycznie wyjdzie, zostawić tak jak jest, przejrzeć ewentualnie kwestie taboru, pojemności, no po prostu w sposób taki normalny, bieżący. Tak to jest terminowo przewidywane mniej więcej dla Państwa.
Jeszcze odnośnie napełnienia i zmiany struktury organizacji transportu zbiorowego spowodowanej przewozem osób, dzieci i osób do 16 roku życia, młodzieży. Czy tutaj się mamy jakieś informacje w tym zakresie, jak ten system zaczął działać? Jak funkcjonuje w chwili obecnej system? Czy to faktycznie zwiększyła się ilość napełnienia tych autobusów w sposób taki znaczący? I o ile spadły przychody z tytułu sprzedaży biletów z tego tytułu?
Ja Państwu powiem tak, jeżeli chodzi o kwestie właśnie takie taryfowe, ja takich danych nie mam, bo tym stricte się Metropolia zajmuje i tutaj tych danych nie mam. Możemy w pisemny sposób po prostu je uzupełnić, bo ja na chwilę obecną naprawdę nie mam tych danych, żeby Państwu je wiarygodnie przedstawić. Dobrze, szczególnie rozumiem. Dla Państwa gminy, tutaj dla Państwa rejonu. Generalnie powiem, jeżeli chodzi o kwestie zwiększenia przejazdów młodzieży, jest to widoczne i to po prostu widać, że ogólnie na sieci wzrosła ilość przejazdów młodzieży. Szkoły zaczęły wykorzystywać przejazdy komunikacją publiczną do różnych miejsc. Stało się to po prostu w naturalny sposób, bez ponoszenia dodatkowych kosztów na przejazd. O ile kiedyś trzeba było zapłacić w dużej mierze za przejazd danej grupy dedykowanym autobusem. W tej chwili bardzo dużo widać po prostu przejazdów grup młodzieży szkolnej z opiekunami w komunikacji publicznej. Jest to akurat tutaj, powiem szczerze, no mocno budujące, bo nie ma nic gorszego niż oglądać, powiedzmy, opustoszałe autobusy. To się przenosi dalej potem. To już tutaj nie będę mówić, bo jeżeli ktoś jest uczony do korzystania z komunikacji publicznej za młodu, to nabiera po prostu chęci na korzystanie z komunikacji w okresie późniejszym. To są długofalowe rzeczy i no mam nadzieję, że będą procentować. Jeżeli chodzi o stricte dane kwotowe i powiedzmy tutaj procentowe, jeżeli pan radny pozwoli, to po prostu uzupełnimy to w formie pisemnej do Urzędu Miasta.
Oczywiście, jeśli byłaby taka możliwość, ale bardziej też chciałem zrozumieć kwestię związaną z prognozowanym wzrostem, bo rozumiem, że...
To zostało określone na poziomie bodajże 7-8 milionów chyba złotych. Tak to było określane i szacowane. I to w pewien sposób jest finansowane z naszych podatków, też sobie trzeba delikatnie powiedzieć, bo metropolia, jako my w metropolii korzystamy po prostu ze zwrotu podatków, które każdy z nas płaci. Jest to, o ile dobrze pamiętam, kwota grubo ponad 300 milionów złotych i pewne rzeczy są możliwe w tej chwili do realizacji, czego kiedyś nie można było zrealizować, no bo zawsze człowiek się odbił od kwestii finansową. W tej chwili jest ta siła i ta możliwość, że dla wszystkich jest możliwe coś do wprowadzenia. Stąd te kwoty były właśnie tak szacowane. Czy one utrzymały się na tym poziomie? Naprawdę w chwili obecnej nie chciałbym tutaj mówić. Uzupełnimy to w formie pisemnej.
Bardzo dziękuję. Jeszcze trzecie pytanie chciałem zadać, poruszyć temat linii kolejowej z Oświęcimia do Orzesza Jaśkowic, studium wykonalności. Na jakim jest etapie, jakie warianty są brane pod uwagę przebiegu linii, gdyby można było więcej szczegółów na ten temat powiedzieć. Konkretnie chodzi mi tutaj, czy jest jakaś alternatywny wariant proponowany do przebiegu linii przez PKP Piast, czy tutaj te studium wykonalności bierze pod uwagę taki inny wariant alternatywny, czy tylko i wyłącznie ten przebieg, że tak powiem, oddalony od tych skupisk stricte zamieszkania wielorodzinnego na terenie Nowego Bielunia?
Jest tylko jedna linia i jeden przebieg trasy, który udało się wynegocjować z kopalnią. Nie ma innej możliwości. Na początku było brane pod uwagę obejście zakładu od strony północnej, natomiast z uwagi na to, że tam są pod spodem złoża, które są w tej chwili eksploatowane, kopalnia nie wyraziła na to zgody i tak cieszymy się, że wyraziła zgodę, że zostało umożliwione w końcu połączenie przez teren zakładu. Odstąpiony docelowo został jeden tor. Oczywiście przy całym szeregu spełnienia warunków przez PKP PLK. W tej chwili toczą się rozmowy również dodatkowo z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przez ich projektantów w zakresie takiej koncepcji czy takiego zaprojektowania w przyszłości drogi ekspresowej S1, żeby było możliwe umieszczenie tego toru kolejowego, który by to połączenie umożliwiał. Także tutaj te sprawy dzieją się na bieżąco. Studium jest gotowe. Czekamy na to, aż PKP złoży wniosek o wykonanie dokumentacji projektowej. Natomiast niezależnie od tego prowadzimy działania mające na celu rozpoczęcie czy reaktywowanie połączenia kolejowego pasażerskiego na początek na trasie Tychy-Miasto Bieruń Stary, ponieważ wydaje się to w miarę najprostsze. Zresztą zgodnie z stanowiskiem podjętą przez Radę Miejską Bierunia. Ja na najbliższy piątek jestem umówiony z panem wicemarszałkiem na rozmowę w tym temacie, co jest pokłosiem naszego pisma i stanowiska Rady Miejskiej.
To znaczy, jeżeli chodzi o studium wykonalności, to wydaje mi się, że po to jest ono opracowane, żeby pokazywać różnego rodzaju warianty rozwiązań połączenia w tym zakresie. I powiem szczerze, jestem mocno zaskoczony, że nie bierzemy pod uwagę alternatywnego przebiegu, bo nie wiem, ale proszę sobie wyobrazić, że jeżeli stworzymy przystanek komunikacji pociągowej, pociągu kolejowego w takim miejscu za kopalnią Piast, no to jeżeli chodzi o mieszkańców domów wielorodzinnych, jeżeli mają dojechać samochodem na przystanek, no to oni, jeżeli wsiądą w samochód, to pewnie będą woleli kontynuować swoją trasę i do miejsca docelowego, a nie przesiadać się na kolej. Więc teraz wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy na etapie już rozważania i określania wariantów przebiegu linii kolejowej, no to to jest ten moment, kiedy można się zastanowić nad innym przebiegiem tej linii, żeby przybliżyć ją bliżej do mieszkańców, żeby mogli w sposób taki szybki i bezpieczny dostawać się do przystanków kolejowych, i to spowodowałoby na pewno o wiele większe zainteresowanie tą linią. Mając na uwadze chociażby nawet tak duże koszty, które mają być przeznaczone na ewentualną rewitalizację tej linii, no to rozważenie wariantu innego przebiegu linii, no to wydawałoby się aż naturalne w tym aspekcie.
Proszę, pan burmistrz.
Panie radny, chciałbym przypomnieć, że to nie gmina realizuje studium wykonalności, tylko robiła to firma na zlecenie PKP PLK. My jako gminy, jako te kilka gmin, które brały udział w tym projekcie, symboliczne kwoty mieliśmy obowiązek wpłacić, żeby jakby wskazać nasze zaangażowanie. One były symboliczne przy kosztach całych pieniędzy za studium wykonalności. I to już jest za nami, to już nie ma się co zastanawiać. Naprawdę były brane pod uwagę wiele wariantów, z których były tworzone podwarianty, z których były potem eliminowane. Natomiast my oczywiście możemy sobie kreślić wszystko na mapie, tylko weźmy pod uwagę rzeczywistość również. My nie potrafimy dużo prostszego tematu załatwić z tego punktu widzenia geograficznego, a mianowicie bezkolizyjnego przejazdu przez przejazd kolejowy na ulicy Wawelskiej, a co tu dopiero prowadzenie linii zupełnie innym szlakiem, gdzie mamy drogę S1, drogę krajową, dość ścisłą zabudowę, zakład pracy itd.
Dziękuję bardzo.
Po to jest właśnie studium wykonalności, że powinno tego typu warianty określać, więc
panie radny, myślę, że dobrze by było,
chciałbym złożyć wniosek, aby przedstawić założenia studium wykonalności w tym zakresie na jednej z komisji, aby wskazać warianty, które były brane pod uwagę, czy są brane pod uwagę w realizacji tego przedsięwzięcia. I myślę, że to jest na tyle istotna kwestia, że to powinno się zdarzyć w jednym z pierwszych.
Pan burmistrz, proszę.
Panie radny, ma pan dostęp do dokumentacji, może się pan zapoznać z nią bardzo wnikliwie i dokładnie.
W jaki sposób?
Szanowni Państwo, ja bardzo Państwa przepraszam. Czy podtrzymuje pan swój wniosek, panie radny? Ja sądzę, szanowni Państwo, że jeżeli chodzi o ten wniosek i mogę się odnieść, a myślę, że mogę. Co nam da ta wiedza na etapie przedprojektowym, kiedy studium wykonalności określiło już założenia do projektu, o ile dobrze rozumiem? I w zasadzie no, temat jest na tym etapie zamknięty. Dlatego też, jeżeli pan podtrzymuje swój wniosek, oczywiście poddam go pod głosowanie, ale bardzo prosiłbym tutaj o stanowisko.
Komisja Gospodarki wnioskuje o przedstawienie wariantów przebiegu linii kolejowej w zakresie Oświęcim, Tychy, Orzesze w zakresie wariantów, które zostały określone w studium wykonalności na jednej z komisji najbliższych, na jednej z najbliższej komisji, która odbędzie się w przyszłym miesiącu. Przepraszam, nieskładny wniosek, jeżeli mam
Myślę, że wniosek jest klarowny. Czy jakieś uwagi do wniosku? Szanowni Państwo, głosujemy nad tym wnioskiem elektronicznie i również chciałbym, żeby tutaj były podnoszone ręce. Także kto z Państwa jest za przyjęciem takiego wniosku, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki. Głosowanie elektroniczne. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wniosek nie uzyskał większości. 4 głosy za, 5 przeciw, 1 wstrzymujący.
Mając na uwadze wynik głosowania, pozwolę sobie przedstawić zdanie odrębne w tej sprawie do protokołu.
Bardzo proszę. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy listę zgłoszeń. W związku z tym, że tutaj nie pojawiły się jakieś wnioski z Państwa strony, a moim zdaniem kwestia ZTM-u i perspektywa najbliższych miesięcy pracy przed tą strukturą, która została stworzona w metropolii, rodzi pewne nadzieje na uporządkowanie transportu na terenie całej metropolii, a myślę i też na terenie Bierunia. Chciałbym zaproponować krótkie stanowisko. Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje realizację zadań z zakresu transportu publicznego w Bieruniu. Czy ktoś z Państwa ma uwagi? Nie widzę, w związku z tym proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki i głosowanie elektroniczne równoczesne. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy zagłosowali. Stanowisko przyjęte przy 10 głosach za, jednogłośnie. Ogłaszam 3 minuty przerwy. A zanim jeszcze ta przerwa, bardzo dziękuję przedstawicielowi ZTM-u za przybycie na dzisiejsze obrady. Przerwa po to właśnie, żeby Pana pożegnać. Bardzo dziękuję.